O, pan prezydent, jakżeż mi miło bardzo. Jestem zaszczycony, że mogę rozmawiać z pierwszą osobą w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, panie prezydencie. Panie prezydencie, jest mi niezmiernie miło. Czy mogę zadać pytanie?
Oczywiście, musimy się przygotować do tego.
Dziękuję. Panie prezydencie, czy jest pan z siebie zadowolony?
Ważne jest to, jaki jesteś tu i teraz, w tym momencie, kiedy ty musisz prowadzić sprawy państwowe, bo to jest twoje zadanie, to jest twoje oczekiwanie. Ludzie nie dla zabawy powierzyli ci urząd do wykonywania, tylko po to, żebyś go realizował. Mieli do ciebie zaufanie, powiedzieli, to jest facet, który da radę, tak? No i to są także i próby, więc to w jakimś sensie była próba.
Panie prezydencie, wszyscy wiemy, że wiele pan zdziałał dla narodu. Co pan zdziałał?
Liczy się to, że umacniamy Rzeczpospolitą. Dzięki właśnie temu, że państwo uczestniczycie w wyborach. Dzięki właśnie wynikom wyborczym, dzięki wynikom frekwencyjnym.
Panie prezydencie, wiemy, jak wiele zrobił pan dla niepodległości różnych krajów. Chciałbym zatem zapytać, gdzie jest aneks z likwidacji wojskowych służb informacyjnych?
Powiem tak, może nie będzie to jakoś bardzo polityczne, ale to jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.
Panie prezydencie, jest pan wybitnym znawcą prawa i systemów sądowych. Proszę powiedzieć, dlaczego tak bardzo ulepszył pan polski system sądownictwa poprzez zawetowanie reformy?
Ja tutaj podchodzę do tego spokojnie, wierzę w to, że ten spór zostanie rozwiązany tam, gdzie się zaczął. Zaczął się w Sejmie i w Sejmie powinien zostać rozwiązany. Jest teraz nowa ustawa. Mam nadzieję, że będzie to ustawa dobra i że ona rzeczywiście doprowadzi do zakończenia tego sporu.
Panie prezydencie, nasi przyjaciele świadczą o nas. Zdobędę się zatem na osobiste pytanie. Kto jest pana, panie prezydencie, najlepszym przyjacielem?
To jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent, friend in need is a friend indeed.
Wreszcie pytanie natury bardzo intymnej. Panie prezydencie, kim pan chce zostać?
Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Cały czas się czegoś uczę. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C.
Cóż, każdy ma taki wywiad z prezydentem, na jaki zasłużył. Dzień dobry. Mam nadzieję, że darujecie mi, panie, państwo, ten drobny żarcik w postaci wstępnego wywiadu z panem prezydentem. No ale cóż, za wysokie progi jak na moje nogi, więc musiałem się posiłkować aż takim fortelem. Mam nadzieję, że przestańcie mi wypominać już wreszcie, że kiedyś obiecałem zrobić wywiad z panem prezydentem. Wyszło jak wyszło. Mógłbym też zacząć od tego zdarzenia, które poetycko ująłbym Świrski Maciej i po herbacie, ale o tym też powiem później. Mógłbym zacząć od sprytnych Ukraińców, którzy będą wyłudzać z naszego systemu emerytalnego coraz więcej pieniędzy, ale o tym też później, ponieważ chcę zacząć od poważnej, choć drobnej być może sceny. Stałem niedawno w sklepie spożywczym i przede mną przy przesuwającej się ladzie stała starsza pani, która miała taką bardzo spracowaną, chyba ze sztucznej skóry albo ceraty, portmoneteczkę, którą przyciskała bardzo sobie do serca i miała w koszyczku, z którego wyjęła kawałek pasztetowej, bułeczkę, pół kostki masła i tyle. I z emocjami czekała na wyrok pani kasjerki, która zakomunikowała cenę. Widziałem, że troszkę się roztrzęsła, bo po prostu nie miała tylu pieniędzy. Brakło jej chyba 2 czy 3 złote. Z przyjemnością wielką uzupełniłem ten brak, ale starałem się to zrobić tak, żeby panią nie obrazić, bo pani wyglądała bardzo nobliwie i widać było, że jest niezwykle uczciwą i bardzo honorową osobą. Takie osoby nigdy nie poproszą nas o pomoc, choć żyją nędznie. I dlatego wielka prośba do państwa, do klubów przyjaciół, zwracajcie uwagę na starszych emerytów, którzy często kupują bardzo skromne sprawunki, żeby coś zjeść, nie stać ich nawet na to. Staramy się pomagać ludziom, bo po to właściwie jesteśmy. Jeżeli troszkę lepiej się nam powodzi, to zauważajmy wokół siebie ludzi, których los nie potraktował tak hojnie jak nas. Taka drobna scena, ale bardzo zapadła mi w pamięć. I ten wzrok tej pani taki bardzo zawstydzony, że nie stać ją na tą pasztetową i bułeczkę. Coraz więcej takich osób jest wokół nas i dlatego proszę kluby przyjaciół, szczególnie proszę o to, żeby zajęły się emerytami, starszymi osobami w swoim otoczeniu. Żeby wzięły pod opiekę kilka chociaż osób i starały się im troszkę pomóc. To są osoby, które nigdy nie poproszą o wsparcie, nigdy nie wyciągną ręki. Są na to zbyt dumne, zbyt honorowe. Zawsze uważają, rozmawiałem z takimi osobami, że komuś innemu bardziej potrzebna jest pomoc niż im. Ale właśnie tym babuleńkom, tym starszym panom, którzy teraz mają ciężko, warto pomóc. Bo to ludzie, którzy poświęcili bardzo wiele dla naszego kraju. Taka scena, która bardzo poważnie mi zapadła w pamięć i stąd też poważny ton. Zacznę może od rzeczy bardziej humorystycznej, bo za taką w ogóle uważam instytucję pod nazwą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nie dlatego, żebym nie szanował instytucji Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Ale jak patrzę, kto zaludnia te urzędy, kto wypełnia te siedzenia i stołki, to trudno nie wpadać mi w pewien taki sardoniczny ton. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji natężyła się, napięła w osobie swojego przewodniczącego, który przecież znany jest z podkręcania wąsów wspaniałych, i rozpoczęła procedurę nałożenia na mnie kary administracyjnej. Odwołałem się od tej decyzji. Adwokat, który w moim imieniu działał, złożył stosowne pisma i oto proszę, przyszła odpowiedź, z której wynika, muszę to przeczytać, bo nie jestem w stanie zapamiętać, ale wynika, żeby nie trzymać państwa w wielkim napięciu, wynika, że nie ukarają mnie w swojej łaskawości. Nie wiem, mam teraz paść plackiem, buty całować. Nie wiem, co zrobić, ale decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w osobie prezesa Świrskiego, podpis elektroniczny, spójrzcie, postanawiam, orzekł pan prezes Świrski, odstąpić od nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem artykułu 53c ust 1 wzw z art 47 co ust 1 url i tak. Nie wiem, powinienem być chyba w niebo wzięty. A zatem z tej wdzięczności przypominam państwu, że pan przewodniczący Maciej Świrski do dziś nie wytłumaczył się publicznie z naruszenia ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji poprzez niewyrejestrowanie przed objęciem swojej funkcji w Krajowej Radzie spółki, którą posiada z panem Mariuszem Patejem. W Krajowym Rejestrze Sądowym w aktualnych odpisach ciągle figuruje ta firma, a w ustawie ustawa zabrania zasiadania w jakiejkolwiek firmie związanej z rynkiem medialnym członkom Krajowej Rady. Ot taka moja wdzięczność, panie prezesie. Z rzeczy bardziej istotnych to chcę państwa zaprosić do Krakowa 13 maja, ponieważ 13 i 14 maja w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego w budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w największej hali Sokoła, odbędzie się pierwszy krakowski kiermasz dobrej książki. I kogoż tam nie będzie? Będzie pani Ewa Kurek, będzie pan Stanisław Michalkiewicz, będzie pan Wojciech Sumliński, będzie pan Stanisław Srokowski, będzie Antoni Baltus, Artur Kafka, będzie Emilia Stankiewicz, będę ja też i prawdopodobnie jeszcze kilku innych ciekawych autorów, którzy będą państwu umilali czas gawędami i podpisami w czasie wizyty na naszym kiermaszu. Kiermasz będzie obfitował także w wydarzenia smakowe, bowiem będzie można kosztować słynnych kaw, którymi na co dzień państwa epatuje. I będzie można samemu sprawdzić, czy rzeczywiście smakują one tak dobrze, jak piszą ci, którzy je zachwalają. Przypominam, od 13 do 14 maja w Krakowie pierwszy kiermasz dobrej książki. Być może będzie także pan profesor Andrzej Nowak, będzie Joanna Szarkowa, będzie wielu autorów, którzy będą mieli czas dla państwa i będą podpisywać swoje cenne książki. To pierwsza taka inicjatywa i dlatego z dużymi emocjami do niej podchodzę i od razu o tym państwu mówię. I smutna informacja. Dosłownie dziś dostałem SMS-a z telefonu podpisanego w moim własnym telefonie mianem Krzysztof Karoń. I zrobiło mi się trochę nieswojo, bo już wiedziałem, że wspaniały pan Krzysztof opuścił nasz świat, przeniósł się do lepszego świata. To okazuje się, że ktoś bliski Krzysztofowi Karoniowi napisał SMS-a, kiedy jest w Warszawie pogrzeb. Jeżeli możecie państwo być na pogrzebie Krzysztofa Karonia, to przypominam, że opuścił nas, odszedł nieodżałowany i pewnie niezastąpiony Krzysztof Karoń ze swoim temperamentem, informacjami, wiedzą. Szkoda. Wyciekły wiadomości pisane przez Matiasa Döfnera. To mówi, zapowiadałem już. Matthias Döfner, szef koncernu Ringer Axel Springer, w swoich e-mailach pisanych do innych pracowników koncernu obrażał Niemców ze wschodu, tak zwanych OSI, oraz dawał wyraźne nakazy naczelnemu pisma Bild, by ten sterował politycznie przekazywanymi informacjami. E-maile były między innymi tej treści. OSI to albo komuniści, albo faszyści. Nie ma niczego po środku. Ohyda. W Niemczech zrobiła się aż tak duża afera, że pan Döfner schował się pod fotel, a premier Turingii, Bodo Ramelow, stwierdził, szef Axel Springer manipuluje swoimi redaktorami, a tym samym dewaluuje także dziennikarstwo. Depcze każdą formę wolnego dziennikarstwa i niezależności dziennikarzy. Pan Döfner od 20 lat jest prezesem wydawnictwa i jest nim nadal. W odwecie koncern Ringer Axel Springer wytoczył sążnisty pozew przeciwko swojemu byłemu pracownikowi, redaktorowi naczelnemu pisma Bild, panu Reicholtowi, który został posądzony o to, że dzięki niemu wypłynęły te wewnętrzne opinie pana Defnera. Teraz Ringer Axel Springer chce od pana Reichelta zwrotu 7-cyfrowej odprawy, którą dostał za przedterminowe zwolnienie oraz zapłacenia kary umownej, obwiniając go o wyciek e-maili Defnera. Przypomnę, że pan Reichelt odszedł ze swojej funkcji w 2021 roku, kiedy zarzucono mu romanse z podwładnymi i nadużywanie władzy. I teraz polski wątek. Tymczasem właśnie pan sędzia Jacek Tyszka skazał mnie za naruszenie dóbr osobistych koncernu Ringer Axel Springer, bo mówiłem prawdę historyczną o Axelu Springerze i samym wydawnictwie Axel Springer. Powtórzę więc słowa, z którymi szedłem wtedy do sądu. To jest zresztą publikacja Polskiego Radia z tego czasu. Idę do sądu, by zwyciężyć, bo idę do polskiego sądu, wierząc w polską praworządność i polskie prawo. Chcę sprawić, aby niemieckie koncerny zrobiły przynajmniej krok w tył w Polsce. Skończyło się tym, że jak wybuchła pandemia, to pan Tyszka skazał mnie zaocznie i natychmiast przestał z tą sprawą mieć cokolwiek wspólnego. Musiał mnie skazać? Panie Tyszka, dlaczego pan mnie skazał? Za co? Przecież w trakcie postępowania sam pan stwierdził, że nie powoła pan świadków wskazanych przeze mnie, profesorów, znawców historii, znawców społeczeństwa niemieckiego, i to chciałem powołać też niemieckich autorów. Ponieważ nie powoła pan, ponieważ fakty są znane. No i fakty były znane, a pan mnie skazał. Przypominam o tym, bo ponoć przed Sądem Najwyższym się sprawa znalazła. Tylko Sąd Najwyższy jest w stanie, w jakim zostawił go pan prezydent Duda po swoim słynnym wecie. Tyle. Sami państwo ocencie, jak to wygląda w tej chwili, jak wygląda pan Tyszka. Pan Tyszka nadal orzeka. Teraz trochę o rządzie, o naszym rządzie. Rząd ponoć wycofuje się z podatku od zbiórek na cele charytatywne. Sęk w tym, że pan prezydent Duda właśnie podpisał ustawę, która jest nazywana dla niepoznaki ustawą deregulacyjną, w myśl której wszystkie zbiórki, które przekroczą kwotę 54 tysięcy złotych w ciągu 5 lat, muszą być opodatkowane. Czyli dziecko, które zbiera na operację, rodzice, którzy zbierają na operację dziecka, zbiorą, powiedzmy, 300 tysięcy, będą musieli od tego zapłacić podatek jak od wzbogacenia, jak od dochodu. Wybuchło spore zamieszanie i spora nerwowość. Więc rząd trochę się przestraszył, bo to jednak rok wyborczy, i mętnie tłumaczy, że co prawda pan prezydent podpisał ustawę deregulacyjną, ale przecież rząd wprowadza natychmiast nowelizację do tak zwanej ustawy Slim VAT 3. Słyszeliście o tym? Slim VAT 3. Wprowadza nowelizację do ustawy Slim VAT 3, która unieważni przepisy ustawy deregulacyjnej dotyczące zrzutek. Słyszeliście o czymś takim w państwie prawa? Oto ten sam rząd wprowadza wzajemnie wykluczające się ustawy tylko po to, żeby lepiej wypaść przed opinią publiczną. Jedna ustawa mówi jedno, druga ustawa mówi drugie. Obie wzajemnie się wykluczają, a ty bądź mądry przedsiębiorco i pisz wiersze, a ty bądź mądry organizatorze zrzutki, zbiórki dobroczynnej i wymyśl, za co może ukarać cię Urząd Skarbowy. Jak cię politycy będą lubić, to ci się nic nie stanie. Jak podpadniesz politykom, proszę bardzo, jest kolejny pretekst do tego, żeby cię ukarać. Tworzenie haków to jest główne zajęcie polskiego prawodawcy. Tworzenie haków na przedsiębiorców i ludzi prowadzących działalność gospodarczą. I teraz przypomnę państwu, że od zbiórki na dom dziecka w Sisaku, gdzie już od ponad roku mieszkają dzieci, mieszkają chorwackie sieroty, dzięki państwu, Zebraliśmy tam 1 076 000 złotych, musielibyśmy zapłacić ponad 200 000 podatku. Od zbiórki na Polaków na Ukrainie, pomoc ta została Polaków ofiary wojny na Ukrainie, pomoc ta w wysokości 350 000 złotych została przez ordynariat polowy Wojska Polskiego i biskupa Lechowicza sumiennie przekazana wszystkim ofiarom wojny. Od tego musielibyśmy zapłacić podatek rzędu 70 000. Od zbiórki na miasto Karakorz, gdzie zebraliśmy ponad 500 000 złotych, musielibyśmy zapłacić 100 000 złotych podatku. Teraz szykują wycofanie tych przepisów. Wchodzą wykluczające się ustawy. Pan prezydent Duda podpisze obie. I teraz kto nam zaręczy, że po wyborach tych przepisów nie wprowadzą, albo nie wprowadzą zupełnie innych interpretacji tych przepisów? Zobaczcie Państwo, jacy krętacze, albo niechluje, tworzą polskie prawo. To wszystko warto wiedzieć przed wyborami, żeby więcej nie wpuszczać takich ludzi do tworzenia ustaw i do ich zatwierdzania. A podatek od zrzutki, w momencie, gdy rząd rozrzuca pieniądze na obywateli obcego państwa, jest wyjątkowym draństwem. I zapamiętajcie to Państwo, kiedy przyjdzie do głosowania. Sięgają już po pieniądze, które zbierają zdesperowani ludzie, żeby ratować swoje dzieci, żeby znaleźć pieniądze na to, na co nie ma pieniędzy, bo zostały wydane na partyjniaków, ich krewnych, całą kamarylę wokół i na ludzi z obcego kraju. Tak dzisiaj wygląda logika postępowania polskich władz. Żeby tak nie wpadać w taką minorową już nutę całkiem, to powiem Państwu, że byłem ostatnio w Szwecji. Dzięki naszemu klubowi, który działa w Sztokholmie, zostałem zaproszony przez Klub Przyjaciół w Sztokholmie. W centrum Sztokholmu odbyło się spotkanie z Polonią, bardzo ciekawe. Trwało do późnych godzin, właściwie nocnych. Bardzo ciekawe dyskusje, także kontrowersje. Bardzo dziękuję. Wszyscy, którzy przybyli na to spotkanie, to bardzo interesujący ludzie. Zadawaliście świetne pytania, ale muszę powiedzieć tak. Jestem dumny z tego, że Klub Przyjaciół w Sztokholmie tworzy już takie zdarzenia. Co więcej, że przychodzą moi starzy znajomi, których znam, i zupełnie nowi ludzie, i tworzymy bardzo ciekawe grono ludzi. Ale oprócz tego mamy już drugi klub w Szwecji, w mieście Västerås. To miasto, które kiedyś znane było z trylogii Stiga Larssona, a teraz chyba z Gry o Tron, bo podobnie nazywa się jedno z głównych miast w Grze o Tron. Ale to szwedzki ośrodek przemysłowy. Mamy już dwa kluby. Mamy klub w Västerås i mamy klub w Sztokholmie. Gratuluję i bardzo się z tego cieszę. Jeżeli Państwo chcecie się zaangażować w działalność naszych klubów przyjaciół, to na naszej stronie w księgarni Gadowski, księgarnia.pl jest wykaz wszystkich przewodniczących klubów, które działają, także tych zagranicznych. A cóż w Szwecji? No byłem znowu w sztokholmskiej dzielnicy Rinkeby. Byłem tam 4 lata temu, no i wyglądało to tak interesująco, ale czułem się tam zupełnie swobodnie. Minęły 4 lata i dziś w centrum dzielnicy Rinkeby już nie czułem się swobodnie, raczej czułem się zagrożony, ponieważ i spojrzenia były niezbyt miłe, nie było tam ani jednej osoby o podobnej karnacji jak ja, raczej ciemniejsze. Po prostu jest to kawałek Szwecji, już Sztokholmu, wyrwany całkowicie spod jurysdykcji administracji stolicy Szwecji. Patrząc na to, co się w Szwecji dzieje, to można powiedzieć, że nadchodzi kalifat szwedzki. Zresztą w niedawnych wyborach wystartowała po raz pierwszy partia uchodźców pod nazwą Nuance. Jeszcze nie weszli do parlamentu, ale stanowili przykrą niespodziankę dla socjalistów szwedzkich, którzy myśleli, że migranci będą na nich głosować. Nie, migranci stworzyli sobie już swoją partię i będą głosować na swoją partię. Tak to działa w Szwecji, a mówię to pro memoriam dla polskich władz. Opamiętajcie się, zanim nie jest za późno. Ukrainiec, który przepracuje w Polsce około miesiąca, zobaczcie Państwo, są publikacje, także publikacja pewnej pani, która dosyć otwarcie i bezczelnie podaje instruktaż o tym, jak naciągnąć ZUS i wyciągać pieniądze z polskiego systemu emerytalnego. Wystarczy, że Ukrainiec przepracuje w Polsce miesiąc, mając uprawnienia emerytalne, może starać się o najniższą polską emeryturę, która wynosi 1588 zł. Dla porównania na Ukrainie taka emerytura to około 330 zł, a więc wiadomo, jak to będzie wyglądało. Wynika to z ustawy z 2012 roku, która miała dotyczyć repatriantów polskich z terenów państw bloku wschodniego, a teraz jest naginana dla Ukraińców. No i ustawa z 2017 roku, która wyraźnie precyzuje, że Ukraińcom należy się w Polsce coraz więcej. Tu chodzi już nawet o to, że wystarczy przepracować na umowę zlecenie, ozusowaną umowę zlecenie pewien okres czasu i Ukrainiec może starać się o najniższą emeryturę polską. Nikt nie sprawdzi, czy przebywa w Polsce. Wystarczy, że raz w roku zamelduje się tam, gdzie będzie odbierał pisma z ZUS-u. A więc my składamy się całe życie na ZUS. ZUS robi bokami, ledwo starcza na wypłaty rent i emerytur, a teraz będzie płacił tym, którzy nigdy nie składali się na system, polski system emerytalny. Na razie te dane nie są alarmujące, bo świadczenia we wrześniu 2022 roku, tu jest odpowiedni tekst z listopada 2022, we wrześniu 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 3276 emerytur Ukraińcom. 2953 przebywało wtedy w kraju, 323 wytransferowano te pieniądze za granicę. Według danych z listopada 2022 o taką emeryturę ubiegało się około 200 osób. Teraz lawinowo rośnie zapotrzebowanie na polskie emerytury. No trudno się dziwić. Skoro o emerytach, mówię to, żeby Państwa trochę rozbawić, zobaczcie Państwo publikację z Daily Mail. Oto emeryt, oddający mocz na torach kolejowych, został zabity przez nadlatującą krowę, która została z kolei uderzona przez wagon i wyrzucona w powietrze na wysokość 100 stóp. Krowa spadła na emeryta i go zabiła. Fruwająca krowa. Oto list gończy za właścicielem firmy TB Fruit Annopol. TB Fruit Annopol. List gończy za ukraińskim biznesmenem Tarasem B., szefem firmy TB Fruit Annopol. Grupa TB Fruit Annopol naraziła ponad 100 producentów, właścicieli sadów na wielomilionowe straty. Oszukanych jest ponad 100 osób. Prowadzi to prokuratura rejonowa w Lublinie. Taras rozmył się we mgle jak sen złoty. No i z takiej kroniki kryminalnej to też zobaczcie Państwo inną publikację. Tym razem Ukrainiec Denis Ławczenkow uciekł policjantom z radiowozu, kiedy wychodził z prokuratury po przesłuchaniu. Jest to bandzior 24-letni, który teraz poszukiwany jest przez polską policję. Denis Ławczenkow. Ławczenko. Takich obwieszczeń będzie coraz więcej. Z samej tylko Woli Justowskiej w Krakowie otrzymuje coraz więcej doniesień, że nasila się plaga włamań do willi. Nawet na nagraniach, które potem krążą w lokalnych sieciach, włamywacze mówią albo nic, albo nie mówią językiem polskim. Ale nie wolno polskiej policji podawać narodowości takich włamywaczy. Dokładnie jak w Szwecji. W Szwecji też nie wolno mówić o tym, że codzienne niemal strzelaniny w dużych miastach Szwecji są dziełem oliwkowych rączek, które dzierżą broń palną. Szwedzi tej karnacji skóry nie posiadają. Rodowici Szwedzi. Ale Niedobra jest o tym mówić, dlatego że to już jest rasizm. Więc szwedzka policja nie podaje takich danych, podobnie jak polska policja nie podaje danych masowo zatrzymywanych pijanych kierowców, sprawców zdarzeń drogowych, sprawców rozbojów, włamań, etc., etc. A także nie podaje się do oficjalnej wiadomości epidemii syfilisu, jaka panuje w dużych miastach, takich jak Kraków. Zapewne bez powodu, tak? Po prostu syfilis chciał, przyszedł i jest. Żeby nie było tak tylko psioczenia na jedną nację, to zobaczcie Państwo, nacja wyborcza. Jest w Polsce taki naród i nacja, która się nazywa wyborcza. To jest nacja, która ma jeszcze mniejszość narodową, TVN-owcy. Więc jest mniejszość narodowa wyborcza, wyraźna mniejszość, która jest wściekła z tego powodu, że jest mniejszością, i jest grupa etniczna w tej narodowości, TVN-owcy. I teraz co słychać w mniejszości etnicznej Gazeta Wyborcza? W mniejszości etnicznej Gazeta Wyborcza teraz najbardziej topowym tematem są psieci. Psieci. Nie wiecie Państwo, co to są psieci? Zobaczcie publikację. Oto jest publikacja sławiąca zalety rodziny międzygatunkowej. Mężczyzna i kobieta zamiast posiadać dziecko mogą mieć psiecko, czyli psiunię. Psiunię, którą będą wozić w wózeczku, będą z nią spać, będą ją karmić przez smoczka. Psiunię, psiecko. Można powiedzieć, dobra nasza, bo mniejszość narodowa wyborcza nie będzie się w ten sposób rozmnażała. No, ale mniejszość narodowa wyborcza rozsiewa te swoje zarazki na zupełnie inne grupy etniczne. Także chroncie Państwo przed wyborczą swoje dzieci i młodzież, żeby nie mieli psieci, a po prostu dzieci. Z publikacji około tej mniejszości narodowej jest jeszcze taka mniejszość etniczna Newsweekowcy. I właśnie w tej mniejszości etnicznej wypowiedział się pan Krzysztof Warga, takie nazwisko, który stwierdził, że Terlikowski już powoli odchodzi z kościoła. Czyli Terlikowskiego zaczynają chwalić już nawet dewoci Gazety Wyborczej. Pan Tomasz Terlikowski, naczelny specjalista od katolicyzmu. Wspaniała ewolucja, ale żegluje już coraz dalej, w siną dal coraz dalej. 17 kwietnia w Polsce rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2023. Do Państwowych Komisji Lekarskich ma się stawić 230 tysięcy osób. Sprawdźcie, czy to nie dotyczy także Was. To podaję dla porządku. Trochę teraz zagranicznych rzeczy, a więc tak. Wielka awantura w Fox News. Wywalili lubianego także przeze mnie Tuckera Carlsona. Carlson miał większą widownię swoich talk show niż całe CNN. A jednak go wyrzucili. Zobaczcie Państwo różne publikacje. Zero Age też pisze o tym. Został zwolniony przez Lachlana Murdocha, syna raperta Murdocha, i zakomunikowała mu o tym dyrektor generalna Fox Corporation. Ponoć Tucker Carlson coraz bardziej drażnił raperta Murdocha, który w 1996 założył Fox News. No ciekawe, gdzie teraz Tucker Carlson znajdzie swoje miejsce, bo na pewno znajdzie, bo jest to najpopularniejszy w tej chwili autor, publicysta występujący w mediach elektronicznych w Stanach Zjednoczonych, a nie tylko w Stanach, bo przecież i tacy jak ja oglądali go też. Panuje już taka cenzura w kwestiach tak zwanych zmian klimatycznych, że nic się nie dowiemy, nawet jeżeli coś się dzieje. Dlatego czasem będę wybierał dla Państwa informacje, żebyście coś wiedzieli o klimacie też. Jak Państwo wiecie, od czasów Al Gora to już tak. Dziura ozonowa przestała nam zagrażać, bo już się o niej nie mówi. To zagraża czy nie? Nie wiem. Wielka dziura była, ale się zmyła. Przestano mówić o ociepleniu klimatu, zaczęto mówić o zmianach klimatycznych, no bo zawsze w Polsce chorujemy na 4 zmiany klimatyczne. Trzeba to jakoś zwalczyć. Trzeba zwalczyć wiosnę, lato, jesień i zimę. To są zmiany klimatyczne i to straszne. Niedobra jest o tym w ogóle mówić. A więc gdzieś podziała się dziura ozonowa. ale straszono nas tym, że znika wielka australijska rafa koralowa. No i cóż się okazało? Wielka australijska rafa koralowa osiągnęła rekordowy poziom wzrostu i to od 2 lat trwa. Czyli wielka australijska rafa koralowa na przekór zielonym, chcąc im zrobić na złość, rośnie zamiast maleć. Ale wie o tym tylko 3% społeczeństwa australijskiego. Taka jest cenzura w mediach i wśród ośrodków naukowych. No więc ja to podaję, żeby znowu się narazić. Nie byłby ważny ten komentarz, gdybym nie przytoczył czegoś, co wymyślił genialny umysł. Jak myślicie, kogo? Bingo! Zgadliście się. Profesora Krzysztofa Pyrcia. I oto proszę. W lipcu 2021 ten wielki umysł stwierdził tak, zobaczcie. Szczepionki są bezpieczne i skuteczne. To nie jest żaden eksperyment medyczny. A więc jeżeli były wam wówczas w głowie obawy przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, to pan profesor Pyrcz wam to wszystko wybił z głowy. A teraz pan profesor Pyrcz twierdzi, że koniecznie musimy użyć 5. dawki szczepionki i tak się szczepić ciągle, ciągle i ciągle, aż się naszczepimy, że będziemy mieć więcej szczepionek niż własnych płynów ustrojowych. Wtedy będziemy już zdrowi na pewno. Tu jeszcze taki kolejna publikacja, też Zero Age. Ciekawa jest sentencja tej publikacji. Europejskie elity zbliżają się do sposobu myślenia Viktora Orbana. Jak to? To nie Mateusza Morawieckiego? A u nas w telewizji mówili inaczej. Znaczy przynajmniej w telewizji TVP i w polskim radiu. Przy okazji opowiem Państwu, że niedawno na Węgrzech, w Szwecji była wizyta węgierskiej delegacji. Przyjechali i publicznie wytłumaczyli, dlaczego Węgry postawiły weto przeciwko wejściu Szwecji do NATO. I uzasadniają to prosto i bez żadnych kompleksów. Kłamiecie na temat sytuacji na Węgrzech. Wasze media kłamią, wasi politycy kłamią, przedstawiając Węgry jako wykwit niemal faszyzmu i nazizmu, a zatem nie mamy powodu, żeby was popierać. I dopóki będziecie kłamać, Węgry nie będą was popierać jako członka NATO. Przypomnę, że podobne weto postawiła Turcja i Szwecja do NATO na razie nie wyszła. Ciekawie nad tym się zastanowić. Będziemy mieć nowego ambasadora niemieckiego, więc Tomasa Begera, który kłócił się z naszym ministrem obrony narodowej i w ogóle wypowiadał się dosyć bezczelnie, niepostrzeżenie zastąpi Viktor Elbling, który jest faworytem szefowej MSZ, Annaleny Baerbock. Pan Elbling jest rasowym dyplomatą, był ambasadorem m.in. w Meksyku, we Włoszech, w Korei Południowej. I ponoć ma więcej dyplomatycznych talentów niż pan Thomas Beger. Zobaczymy. Na razie z ambasadą niemiecką nie mamy najlepszych doświadczeń. Większość warszawskich członków partii Polska 2050 pana Hołowni odeszła z partii. To, co miało być nowe, jest kopią starego. Mówią ci, co odeszli, a wśród nich między innymi pieszczoszka Jacka Majchrowskiego, ulubiona pani Monika Jadwiga Piątkowska, faworyta, rzekłbym, Jacka Majchrowskiego, może nie. Pieszczoszka to troszkę zbyt intymnie, nie znamy się na tyle z panią Moniką, żeby aż tak mówić. Zwinite, pażausta. Pardon. Faworyta. No, więc partia Szymona chyba nie będzie miała dużego wyniku wyborczego. Drodzy Państwo, wystartowaliśmy ze zbiórką finansów na Marsz Życia Polaków i Polonii Auschwitz 2023. Marsz odbędzie się w dniach od 12 do 14 sierpnia tego roku. na terenie Oświęcimia i obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Przygotowujemy już teraz ten marsz. Przypomnę, że z poprzedniego roku zostało nam 62 tysiące złotych, które spożytkujemy przy organizacji tegorocznego marszu, ale proszę też o wspomaganie naszego funduszu, ponieważ chcemy uświetnić ten marsz wielkim koncertem, na którym Państwo będziecie mogli przeżyć różne dobre wzruszenia. Chcemy, żeby recepcja była niezapomniana, żebyście przeżyli wspaniałe wrażenia, a przede wszystkim, żeby było Was w Oświęcimiu w tym roku bardzo wielu. Tak więc na zrzutce, spójrzcie, jest już otwarte konto, zbieramy fundusze, póki jeszcze rząd nie położył na tym łapy. Spieszmy się zbierać zrzutki, dopóki jeszcze zamysł rządu krótki. Z innych informacji chcę podać także, że tajemniczy wyjazd, o którym mówiłem, będzie miał miejsce 19 lipca i będzie do kraju najbardziej tajemniczego z możliwych. Wszystkiego dowiecie się, dzwoniąc do biura Misja Travel z Poznania, katolickiego biura, z którym od dawna współpracujemy. I tym razem też szykujemy taki tajemniczy, ale pełen, obfitujący w przygody, także duchowe, wyjazd. Wyjazd bardzo niepoprawny politycznie. Więc odważnych, którzy są w stanie takie przygody znosić, zachęcam do zainteresowania się tym. No i jeszcze informacja, której nie moglibyśmy się w ogóle spodziewać. Z ostatniej chwili. Oto okazuje się, że Pfizer, uosobienie nauki i dobra, finansował grupy lobbujące za mandatami za szczepionki na COVID. Czyli ci, co się nie szczepili, mieli płacić mandaty, a Pfizer za tym lobbował. Zobaczcie, tu jest publikacja. No nie do uwierzenia. A teraz kącik wiadomości pokrzepiających. Pierwsza wiadomość, miła i przyjemna. Na Annapurnie hinduski himalaista Anurag Malu 6 dób spędził w lodowej rozpadlinie, ale odnaleźli go tam żywego Polacy Adam Bielecki i Mariusz Hatala. Uratowali go i możemy się tym pochwalić na całym świecie. Tym bardziej, że to już jest kolejna taka ekspedycja Adama Bieleckiego, w której okazuje się świetnym ratownikiem. Na pewno to pokrzepia. I następna informacja też z Himalajów. Polski himalista Bartek Ziemski zdobył bez tlenu i bez pomocy szerpów szczyt Annapurny, właśnie o którym mówiliśmy, po czym zjechał z niego na nartach. No świetnie. Urząd Ochrony Konkurencji wygrał w sądzie z Biedronką. Kara 60 milionów za nieprawdziwe oznaczanie krajów pochodzenia płodów rolnych została utrzymana. 60 milionów to raczej kieszonkowe w Biedronce, no ale... Dobre i to. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zaskarżył do sądu decyzję Krakowa o wprowadzeniu na terenie całego miasta tak zwanej strefy czystego transportu. Uff, ktoś chociaż z tym komuchem jeszcze wojuje. Iga Świątek ponownie wygrała turniej tenisowy w Stuttgarcie, tym pewnie pokonując Arynę Sabalenko. Białorusinka klasyfikowana jest jako numer 2 światowego tenisa. Państwo pewnie widzieli jej nagranie, jak wściekła udawała, że rozwala szybę w Porsche, które wygrała Iga Świątek. No cóż, nie wszyscy potrafią przegrywać. Dziś w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego zostanie otwarta wystawa poświęcona niemieckiej rzezi na warszawskiej Woli. Ale Donnerwetter musi w szczęki niemieckie wpadać, zwłaszcza, że przecież w najlepsze formowana jest nowa polityka historyczna, której przejawem jest rozmowa pani Grabowskiej z panią Olejnik w kropce nad i. Słynna rozmowa, ale tu już do prokuratury sprawę zgłasza europoseł, pewien europoseł, zobaczcie. Kierownictwo Toyoty ogłosiło pracę nad nowym silnikiem na wodór, który zniszczy cały przemysł aut elektrycznych. No, wreszcie. Tyle informacji pokrzepiających. Z tego wora złych informacji, które podają nam media, i tak zawsze uda się coś wykrzesać, co jest dobre. Ja Państwu życzę wiosennego, pięknego tygodnia. No i jeszcze raz ponawiam apel. Zobaczmy wokół nas ludzi. Ludzi, którzy nie są przebojowi, nie mają twardych łokci, a którzy są wartościowi, tylko zbyt dumni i zbyt nieśmiali, żeby komuś rzucać się w oczy. Bądźmy dobrzy dla siebie. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Zdrowia i wolności.